Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym pierwszym gościem w audycji Ludzie i pieniądze jest Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
W jakiej formie jest PLO na początku 70-lecia, roku urodzin 70-tych? Jaka jest forma firmy?
Dobra, ale chcielibyśmy, żeby była lepsza. Oczywiście pandemia da we znaki nie tylko PLO, ale innym firmom na rynku żeglugowym. To wiemy, bo jesteśmy tutaj na wybrzeżu, ludźmi morza. Pan prowadzi ciekawe programy i rozmowy.
Dziękujemy bardzo, dziękuję.
Zaangażowane, no ciekawe, tak, to trzeba przyznać. W związku z tym zdajemy sobie sprawę również, ile w tym roku, po poprzednim roku przeszliśmy. Mimo to staraliśmy się podejmować pewne decyzje, które tą firmę troszeczkę posuną do przodu. No niemniej jednak pandemia, z racji na to, że my mamy kilka działalności, popsuła nam szyki, zwłaszcza też w branży hotelowej, bo jak państwo wiecie, dom marynarza sławetny również chciałby przyjmować gości.
A w tej branży, z której Polskie Linie Oceaniczne kojarzą się najmocniej, jak wygląda sytuacja żeglugowa w tej chwili z państwa punktu widzenia? Bardzo ciekawa inwestycja Polmaris, statek duży, nowoczesny w porównaniu z tymi, które były do tej pory. To jest zakup z jesieni ubiegłego roku, więc inwestycje są. Natomiast czy koniunktura będzie taka, żeby te inwestycje kontynuować i zarabiać na nich?
Panie redaktorze, ja znam je pan od lat, ja z fusów nie wróżę, aczkolwiek musimy śledzić i śledzimy.
Coś trzeba zakładać, pani prezes.
Tak, tygodnia na tydzień rynek żeglugowy, bo to jest nasz obowiązek. Dane są naszym też wskazówką, wskaźnikiem, jak będziemy postępować. My się kierujemy przede wszystkim tym, co się na rynku dzieje. Oczywiście marzyć by się chciało, żeby było tak jak kiedyś, to 80 statków w 500 portach, 1 000 000 ton nośności, 13 tysięcy pracowników, no to się już nie wróci. Niemniej jednak ta dobra marka i logo, ono dalej jest, nawiązuje tu do 70-lecia firmy, bo o tym też rozmawiamy. Założona w 1951 roku firma żeglugowa Polskie Linie Oceaniczne, styczeń, to jest 70 lat. No nie chce się wierzyć, że przez ostatnie 30 ona skurczyła się do kilku statków. Rzeczywiście dla osób, które związane były z Polskimi Liniami Oceanicznymi, to są takie przykre sytuacje, ponieważ my dosyć sentymentalnie do tego podchodzimy. Dziesiątki tysięcy osób przeszło przez Polskie Linie Oceaniczne, ich życie, kariera zawodowa była związana z tą firmą. Wracając do statków, o które pan pyta. My w tej chwili dysponujemy i właściwie zajmujemy się, jesteśmy operatorem, sprawujemy zarząd techniczny, handlowy i załogowy nad 3 statkami. Jesteśmy rzeczywiście właścicielem Polmaris, którego zakupiliśmy w tamtym roku. To jest statek z 2010 roku, rorowiec budowany w Odense, więc on jest statkiem, którego się bardzo cieszymy. Jest wyczarterowany oczywiście jak wszystkie inne. Obsługujemy również port Gdynię. Zresztą ten statek pływa między Rotterdamem a Killingholm. Port Gdynia to jest do przewozu kontenerów statek, który również zarządzamy. Jak państwo wiecie, smutna i bardzo ciężkie przeżycie miała załoga, ponieważ był to statek, który porwano w Afryce Zachodniej. I tutaj w tej chwili staramy się wszelkie czynności podejmować, żeby statek był i sprawny i nadawał się do ruchu, ale chcemy też zadbać o załogę, żeby odpoczęła, bo to są niesamowite przeżycia w tak trudnym rejonie Afryki Zachodniej, między Hiszpanią a Afryką Zachodnią, pływającego statku. No i Chodzież, który jest najstarszym statkiem, bo on był z 1988 roku, załoga 18 osób. I to jest również statek, który wciąż pływa między Włochami a Libią. W związku z tym my eksploatujemy, myślimy teraz również na odnowieniu tonażu i staramy się również w tym roku zrealizować zadania związane z jego odnowieniem, ale nie zapominajmy, że firma to ludzie i nie można by było zrealizować tych wszystkich celów, gdyby nie ludzie i przychylność właściciela Agencji Rozwoju Przemysłu, bo w tej chwili jest bardzo dobry klimat na podejmowanie wszelkich inwestycji. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu również nam tutaj sprzyja i myśli bardzo prorozwojowo, jeżeli chodzi o naszą firmę, więc my tutaj mamy taki komfort, że ta współpraca się dobrze układa. My
A to przepraszam, to czy w ramach tej dobrze układającej się współpracy można liczyć na kolejne, no może nie tak spektakularne ruchy jak z Polmaris, ale czy tutaj pracujecie nad tym, żeby tą flotę poszerzać?
Tak. Pracujemy, panie redaktorze, ale to oczywiście jako spółka wiąże się z pożyczkami czy kredytami i biznesplanami, też odpowiedzialną decyzją, bo jednak trzeba patrzeć w przyszłość i analizując rynek, a pandemia, jak powiedziałam, czy jeżeli chodzi o podmianę załóg, czy tendencje, które, czy przewidywanie wysokości stawek, tak, to wszystko jest dzisiaj dosyć utrudnione, no niemniej jednak staramy sobie poradzić. Ja również chciałam wspomnieć, że najtrudniejszym elementem naszej działalności jest działalność hotelowa, no bo wiadomo w jakiej sytuacji jest ta branża, ale jeżeli chodzi o Schibsted-Lerke, to tutaj bardzo aktywnie ona działa i poszerza swoją działalność, wzrost asortymentu oferowanych usług, również jeżeli chodzi o samochody i wymiana na nowy. Tutaj muszę pochwalić naprawdę osoby, które tym działem się zajmują, bo to też jest bardzo ważne. My oczywiście te długofalowe perspektywy mamy na uwadze i codziennie nad tym pracujemy, przyglądając się tym problemom, które no, w tej branży wszyscy mają, aczkolwiek no, takie pozytywne też elementy są i widać, że w popiele gruszek nie zasypują inni armatorzy, bo jednak starają się i budować i odbierać statki, które były wcześniej zamówione. Niemniej jednak my próbujemy tutaj wspólnie również, tak jak pan mówił, ten tonaż odnowić, również przy współpracy i rozmawiamy, bo już w tamtym roku z panem redaktorem też rozmawiałam na ten temat, w perspektywie wybudowania nowych jednostek.
A proszę powiedzieć, bo czasy pandemii to są bardzo trudne czasy z punktu widzenia zarządzania także załogami. Opisywaliśmy taką całą akcję przeprowadzoną przez Polskie Linie Oceaniczne, wymiany załogi w jednym z włoskich portów. Czy udało się tak zorganizować tę pracę, nie tylko chodzi o tamtą wymianę, że ludzie są bezpieczni, czy koronawirus też dał wam się we znaki?
Oczywiście, dlatego że ja pisałam i do ministra zdrowia, i do pana premiera, i również wspierałam pana ministra Gróbarczyka w tym, żeby obecnie na przykład marynarze byli objęci obowiązkowymi szczepieniami, bo to jest taki też zawód, który wymaga opieki. Też apelowałam, żeby zaświadczenia COVID były w języku angielskim ogólnie dostępne, a nie żebyśmy musieli, czy osoby jadące do pracy ponosiły koszty tego. To powinien być taki jednolity wzór dla marynarzy. Poza tym testy, no to są zawody i osoby, które muszą się mieć komfort przemieszczania się. A tutaj widzimy, że linie lotnicze, poszczególne państwa wprowadzają swoje obostrzenia i to się nawet zdarza z godziny na godzinę. Nam
i powiedzieć bardzo często w różnych państwach to są różne rozwiązania, prawda?
Tak, jadąca do Hiszpanii, która dysponowała wszelkimi dokumentami, certyfikatami, nie została wpuszczona przez na przykład KLM, dlatego że parę godzin wcześniej wprowadzono wymóg zaświadczenia covidowego po angielsku, którego myśmy nie mieli. Stąd moja też interwencja w kancelarii u ministra, żeby to było na kliknięcie, nie tylko dla marynarzy, ale dla w ogóle osób,
wszystkich aktywnych zawodowo, tak?
Tak, aktywnych zawodowo. I to, bo inaczej trzeba iść do tłumacza przysięgłego, trzeba za to dodatkowo zapłacić. To jest jakby dodatkowy koszt osoby, która no, jedzie do pracy. I tutaj to utrudnienie jest znaczne. Muszę tutaj wspomnieć, bo panie redaktorze, bez współpracy myśmy byli pierwszym armatorem, jedynym chyba, który w tym najgorszym okresie pandemicznym udało nam się we Włoszech podmianę załogi dokonać. A to nie byłoby możliwe, gdyby nie współpracowały z nami MSZ, wszystkie placówki dyplomatyczne w krajach, przez które marynarze musiały przejechać, i włoskie organy, jeżeli chodzi o sanepid i organizacje, znaczy instytucje związane
ta właśnie akcja, z... Ta akcja była dość szeroko opisywana, między innymi na radiogdańsk.pl można znaleźć tą historię. Ja pani prezes bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzymy wszyscy polskim liniom oceanicznym jak najlepszego roku urodzin i na przyszłe lata wszystkiego co dobre. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego również wszystkim życzę i wszystkim przedsiębiorcom, bo ten rok jest obfity w rocznicę, nie tylko PLO, ma 70-lecie, ale również i PRO, i PRS, i PZM, także to są lata dzisiaj wspomnień i mam nadzieję,
no ale że... Ale też jednak... dobrych perspektyw. Bardzo dziękuję.
Tak, naszym będą związane z polską gestią transportową również.
Naszym gościem była Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym kolejnym gościem jest Przemysław Myszka, redaktor naczelny Baltic Transport Journal. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Bardzo duże zainteresowanie naszych słuchaczy już kilka tygodni temu wywołały informacje dotyczące tego, jak Rosja zagospodarowuje tak zwaną północną drogę morską. Dzisiaj jesteśmy o tyle mądrzejsi, że mamy dane statystyczne za 2020 rok. No i okazuje się, że ocieplenie klimatu to ułatwienie żeglugi na tej trasie północnej. 331 jednostek przepłynęło tam tą północną trasą w ubiegłym roku. W porównaniu z innymi akwenami to oczywiście można powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale to jest liczba rosnąca. Czy pana zdaniem perspektywy rozwoju ruchu na tej północnej drodze morskiej rzeczywiście są tak optymistyczne, jak to podają Rosjanie?
Plany są rzeczywiście bardzo ambitne. W zeszłym roku przetransportowano 33 miliony ton drogą północną, to jest mniej więcej o 1,5 miliona ton więcej niż w 2019, chociaż przewidywania administracji odpowiedzialnej za zarządzanie tą drogą mówiły tylko o 29 milionach. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Mniej więcej 4% wszystkich przeładunków w rosyjskich portach. Patrząc na dane historyczne, nie powinniśmy być nastawieni optymistycznie, ponieważ zawsze było dużo szumu o drodze północnej, ale to była peryferyjna trasa transportowa. Natomiast teraz wydaje się, że jednak rzeczy zmierzają w kompletnie innym kierunku.
Tutaj powiedzmy szczerze, paradoks polega na tym, że ocieplenie klimatu, to co się dzieje wokół bieguna północnego, to jak znikają góry lodowe, że tak naprawdę w zeszłym roku było 88 dni, kiedy można było tam płynąć bez asysty lodołamaczy. To jest rosnące okno pogodowe, a Rosjanie mają też potężną flotę atomowych lodołamaczy.
To jest racja, aczkolwiek bez asysty lodołamaczy mogą tam tylko pływać statki, które same mają zdolności łamania lodu i które bodajże muszą być
specjalna klasa bezpieczeństwa.
Tak jest, ale abstrahując od zmian klimatycznych i cofającej się pokrywy lodowej, Rosjanie chcą, aby droga północna była trasą żeglowną przez cały rok. Tutaj naprawdę duże inwestycje będą musiały być poczynione. Według przewidywań Rosatomu do 2035 roku, mówimy tu o 8 atomowych lodołamaczach, w tym 5 z najsilniejszej klasy LK-60, to są 2 reaktory po 175 MW termicznych, do tego 4 lodołamacze o napędzie gazowym, w tym flota 59 tankowców, 21 masowców oraz 15 gazowców, do tego flota ratunkowa, 6 jednostek plus chłodniki przeciwpożarowe i do tego jeszcze flota badawczo-hydrograficzna, 9 jednostek, ponieważ w Arktyce nie jest tak, że tam jest 50 metrów wody pod kilem i można sobie pływać, gdzie się chce. Tam są ustalone trasy i nich trzeba się trzymać, jeżeli ktoś tak jak Top Comflot ma gazowce 300 metrów długości i one są zapełnione pod kurek w kierunku Azji.
No i właśnie tu jest, przepraszam, bardzo ciekawy wątek, którego pan dotknął. W tych 32 milionach ton, tam ogromna część tych ładunków to jest gaz. Rosjanie wykorzystują tą północną drogę morską przede wszystkim do transportu gazu, czyli te gazowce, o których pan mówi. Natomiast czy tam to będzie rzeczywiście dominujący segment rozwoju, czy w ogóle ten ruch handlowy będzie tam się ożywiał w różnych kategoriach?
To jest podstawa rozwoju drogi północnej, bo złoża gazu, jak na przykład projekt Jamal LNG, to jest 16,5 miliona ton do eksportu rocznie, ale federalny projekt mówi już o 80 milionach ton w 2024. Natomiast ostatnio Rosatom powołał spółkę celową, Rosatom Cargo, i oni się porozumieli z Arabami z DP World o wprowadzeniu ruchu kontenerowców przez drogę północną. To według nich będzie wymagało przynajmniej dwóch terminali kontenerowych na obu krańcach drogi północnej, no i oczywiście floty kontenerowców o klasie lodowej ARK 7 bodajże najwyższej rosyjskiej. I plany tutaj też są równie ambitne, bo mówią obie strony o 80 milionach ton też już za 3 lata. Tutaj można być dość mocno sceptycznym, jeżeli chodzi o cały ten pomysł z punktu widzenia logistyki, to znaczy ukierunkowania potoku ładunków na przykład do Murmańska, jak to miałoby się odbywać, czy miałyby być jakieś statki dowozowe z Europy, które też musiałyby mieć najwyższą klasę lodową, czy może byłaby tutaj mowa o pociągach z Sankt Petersburga, Moskwy czy Kaługi do Murmańska. To stoi pod wielkim znakiem zapytania. Szczególnie, że siatka kontenerowa opiera się na tym, że jest długa podróż, miesiąc, półtora, ale po drodze jest tych portów naście i tam też można.
W każdym porcie dokładnie jest ruch. Natomiast no, Rosjanie podkreślają, że ta droga północna, to jeżeli byśmy patrzyli na połączenie Chin z Europą, to tak naprawdę oszczędza się 30% czasu. To jest potężna oszczędność, ale czy ona rzeczywiście będzie przemawiała do światowych armatorów, czy rzeczywiście w portach Europy Zachodniej będą przepływały do tych portów statki przez no, tą północną drogę morską?
Oszczędność czasu i kosztu na operacyjnych, szczególnie na paliwie, jest ogromna, ale to jest tylko jedna z pozycji, które trzeba odhaczyć, szczególnie dla zagranicznych armatorów, którzy chcieliby płynąć drogą północną, bo oni na przykład mają obowiązek korzystania z asysty rosyjskich atomowych lodołamaczy, gdzie, tego co pamiętam, cena była ustawiona na sztywno, to znaczy trzeba ją zapłacić i nie ma tutaj znaczenia, ile dni się płynęło. Nie wiem, czy Rosjanie chcą to jakoś uelastycznić. Na pewno to byłoby korzystniejsze ze względu na zainteresowanie zagranicznych.
Czyli inne koszty mogą tak naprawdę odstraszać tutaj armatorów w pewnym sensie.
Tak, i jest też kwestia posiadania odpowiedniej floty. Jeżeli ktoś chce mieć statek o najwyższej klasie lodowej, to jest u stoczni to jest koszt wyższy o paręnaście, parędziesiąt procent. To, i później jeszcze, jeżeli ktoś chciałby się wycofać z pływania drogą północną, to jest też kwestia odsprzedania takiej floty, więc to nie jest, korzystanie z drogi północnej to nie jest tylko kwestia tego, że można tam przepłynąć mniejszy odcinek i krócej. To jest duże wyzwanie logistyczne i też bardzo obciążone ryzykiem środowiskowym, bo jeżeli tam coś miałoby się stać i to miałoby być z winy jakiegoś zagranicznego kontrahenta, to
no koszty byłyby wtedy ogromne.
Straty reputacyjne, koszty środowiskowe, myślę, żeby na długie, długie lata pogrążyły
takiego armatora. I tu musimy niestety postawić kropkę. O tym, jak się żegluje na północy, rozmawialiśmy z redaktorem Przemysławem Myszką z Baltic Transport Journal. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję naszym słuchaczom. To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, którą zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadził Artur Kiełbasiński. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.